Co mam powiedzieć obwąchującym, ciekawym, przy stole, na podwórku w Betanii? Jak tam jest? Ciemno. Nie widziałem Abrahama, Izaaka, Jakuba. Wróciłem do umierania. Nie, nie mam żalu. Warto było, ale tylko po to, żeby się dowiedzieć, że On, zanim mnie wskrzesił, płakał, ponieważ umarłem. Tak poeta wyobraża sobie tą sytuację opisaną przez świętego Jana Apostoła tuż po wyjściu Łazarza z grobu. Sytuacja była niecodzienna. Sytuacja była dziwna. Sytuacja była przerażająca, bo grób był zamknięty i kamień był u wejścia do grobu. I 4 dni Łazarz leżał już pochowany w grobie. I został z grobu wywołany. Łazarz został wskrzeszony, mimo że stojący obok zatykali sobie nos, kiedy odsuwano kamień od grobu. A potem siedzieli w Betanii przy stole i dotykali Łazarza. Czy on rzeczywiście jest żywy? Czy to ten sam, którego składali do grobu? Czy to nie jest jakieś przywidzenie? I był wtedy chłopiec. Był przy tym chłopiec, który miał 13, może 15 lat. Miał na imię Jan. Janek chyba mówili na niego. On był w gronie 12 apostołów. Takim uczniem był Pana Jezusa. Słuchał pilnie. Miał dobrą pamięć. I potem po latach wielu, kiedy spisywał 4 Ewangelię, Ewangelia według świętego Jana, czytamy w Kościele, prawda? Kiedy spisywał 4 Ewangelię, to uważał, że to, co się stało w Betanii, to było bardzo ważne. Bo wtedy wielu Żydów uwierzyło Panu Jezusowi. Co więcej, faryzeusze, widząc, że tak wielu ludzi wierzy w słowa i czyny Jezusa, postanowili Go zabić. I od tego czasu przygotowują spisek, przygotowują sfingowany proces po to, żeby oskarżyć Go, żeby zarzucić Mu bluźnierstwo i ukrzyżować. Dlatego to, co Jan opisał w Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza w Betanii, jest takie ważne, bo to poprzedza bezpośrednio to, co się stało w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i potem Wielką Niedzielę. Betania to jest taka mała miejscowość wtedy była, tak jak Głuchów koło Łańcuta albo Sonina koło Łańcuta. Tak blisko, tak w pobliżu, 2700 metrów od Jerozolimy. W Betanii mieszkał Łazarz i 2 jego siostry, Maria i Marta. Pan Jezus często tam bywał, często zachodził do Betanii. Dlaczego? Kiedy przychodził z Galilei, czyli z Nazaretu, z Kafarnaum, 100 kilometrów pieszo przechodził do Jerozolimy. 100 kilometrów to jest dużo. Samochodem dzisiaj to nie jest dużo. Ale iść pieszo to trzeba ile dni? 3 dni pieszo trzeba iść. Wtedy nie było samochodów, nie było autobusów ani pociągów. Przeważnie ludzie szli pieszo. Kto miał konia, to może koniem jechał. Ale zazwyczaj ludzie chodzili pieszo. I po 3 dniach pieszej wędrówki trzeba było gdzieś się zatrzymać, umyć się, wykąpać, przeprać zabrudzoną szatę, może nogi były pokaleczone, to trzeba je było wyleczyć. Trzeba było po prostu odpocząć i trzeba było chodzić do świątyni. Betania była takim miejscem, gdzie było blisko. Do świątyni było blisko. I można było tam odpoczywać i wypocząć, by świętować w Domu Bożym. Dom Łazarza, Marii i Marty był gościnny. Pan Jezus tam chętnie przebywał. Myślę, że dom był duży, skoro 12 apostołów, Pan Jezus znajdował tam dach nad głową, a myślę, że i Matka Najświętsza tam się zatrzymywała, tam odpoczywała w czasie pielgrzymek do Ziemi Świętej. Dom był gościnny. Dlaczego? Bo Łazarz, chociaż był człowiekiem bogatym, zamożnym, nie był skąpy. Nie był zasklepiony w swoim bogactwie, w swoim dobrobycie. Otwierał swoje drzwi, drzwi swojego domu, otwierał drzwi swojego serca dla potrzebujących, dla wędrowców, dla pielgrzymów, dla tych, którzy chcieli się u niego zatrzymać w domu. Łazarz był człowiekiem pracowitym. Myślę, że na ten dom, nawet na grobowiec, który bardzo dużo kosztował wtedy, zapracował ciężką pracą. Pewnie uprawiał drzewa oliwkowe, może uprawiał cytryny, pomarańcze, bo tam w tamtym kraju uprawia się i cytryny, i pomarańcze, i uprawia się winną latorośl. Łazarz pewno ciężko pracował na to, by mieć zasobny dom i by swoją zasobnością dzielić się także z innymi. Łazarz miał 2 siostry. Marta to była taka gospodyni domowa. Krzątała się cały czas koło kuchni, przy gotowaniu, przy sprzątaniu. Cały czas była zajęta, bo ona w ten sposób okazywała Panu Jezusowi życzliwość. I ona także żyła w przyjaźni z Panem Jezusem poprzez pracę, taką codzienną, zwyczajną pracę. Pracując w domu, też się można przyjaźnić z Panem Jezusem. A Maria była trochę inna. Maria, to czytamy w Ewangelii przecież, siedziała często u stóp Pana Jezusa, może na jakimś małym krzesełku czy na podłodze, i słuchała, pilnie słuchała tego, co mówił Pan Jezus. Słuchała, myślała o tym, zastanawiała się, medytowała i w ten sposób spełniała pragnienia swojej duszy. A Łazarz był człowiekiem pracowitym, zapobiegliwym, troskliwym o cały dom. Tak sobie nieraz myślę, jak to wyglądało w tym domu Łazarza, jak tam płynęło życie, jak było tam chyba serdecznie i ciepło, skoro Pan Jezus wiele razy, za każdym pobytem w Jerozolimie, zatrzymywał się w domu Łazarza. Tam formował uczniów, tam przemawiał do nich, tłumaczył im trudne sprawy, tam wreszcie przed męką sam przygotowywał się na cierpienie, na śmierć, na mękę. Skracając, powiem, że w Przemyślu powstało takie stowarzyszenie. Co to jest stowarzyszenie? To jest grupa ludzi, którzy spotykają się, modlą się razem, dyskutują i chcą wspólnie coś dobrego robić. Co my chcemy zrobić dobrego w Przemyślu? Stowarzyszenie nazywa się Stowarzyszenie Świętego Łazarza. My nawiązujemy do takiej wielkiej historii. Dzieci będą się z historii uczyć o wyprawach krzyżowych. 10, 11, 12 wiek, kiedy rycerze wybierali się do Ziemi Świętej, by walczyć o Boży grób, bo nieprzyjaciele zajęli grób Pana Jezusa w Jerozolimie i trzeba go było odzyskać, nawet walcząc mieczem. I wtedy było dużo rannych, dużo chorych w Ziemi Świętej. Przybywali także pielgrzymi do grobu Pańskiego i też chorowali. I był wielki problem ludzi chorych. I powstał wtedy rycerski i szpitalny zakon świętego Łazarza. Mieli takie czarne płaszcze, mieli zielony krzyż na lewym ramieniu i oni zajmowali się chorymi. Nazywani byli szpitalnikami od słowa szpital albo lazarystami od słowa Lazarus znaczy Łazarz. Ten właśnie z Ewangelii. Lazaryci albo szpitalnicy zajmowali się prowadzeniem szpitali. Najpierw w Ziemi Świętej, w Jerozolimie, a potem bardzo szybko przybyli do Polski. Święta Jadwiga Śląska sprowadziła szpitalników do Wrocławia już w 1230 roku. To jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem. To bardzo wcześnie. I stworzyli we Wrocławiu i w Środzie Śląskiej pierwsze szpitale, lazarety. A potem w innych miastach, także w Krakowie, koło znanych klinik przy ulicy Kopernika jest ulica Świętego Łazarza, jest szpital Świętego Łazarza. To znaczy, że tam lazaryści tworzyli pierwsze szpitale w Krakowie. I na bazie tych pierwszych lazaretów dzisiaj mamy w Krakowie słynne kliniki. A zaczęło się od lazarystów, od szpitalników świętego Łazarza. Ale zmierzając do końca, w Przemyślu tworzymy takie centrum hospicyjno-opiekuńcze, to się nazywa. Centrum Hospicyjno-Opiekuńcze Betania. Betania dlatego, bo chcemy, żeby Pan Jezus w chorych ludziach doznawał tam troski, serdecznej opieki, by tam w sposób godny ludzie przygotowywali się na swoją śmierć. Też, bo to jest miejsce dla ludzi bardzo chorych, czasem mówimy terminalnie chorych, czyli takich, którzy wnet będą mieli termin odejścia. I taki dom jest bardzo potrzebny. Dlaczego? Bo w każdej rodzinie są chorzy. Tak patrzę po was i myślę sobie, że każdy albo miał chorego w domu, albo ma, albo będzie miał. Bo chorzy są w każdym czasie, niezależnie od rozwoju cywilizacji. Byli chorzy, są i będą chorzy, a niektórzy chorzy potrzebują specjalnej opieki. Takiej bardziej troskliwej, takiej specjalistycznej, takiej jak w szpitalu. I takie domy jak nasz będą pomagać chorym. Nasza Betania będzie troszczyć się o człowieka od naturalnego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Będzie także prenatalne hospicjum, czyli dla dzieci, które są bardzo chore, jeszcze się nie urodziły, a już wiadomo, że są bardzo chore. Hospicjum dla dzieci, które chorują na ciężkie choroby w dzieciństwie. hospicjum dla dorosłych, którzy mają choroby nieuleczalne, a trzeba im pomagać. Trzeba i rodzinę wesprzeć, żeby bliscy nie zapomnieli, że Pan Bóg kocha chorego także w cierpieniu, tak jak Pan Jezus Łazarza nie przestał kochać, kiedy był chory. Już skracając, zupełnie powiem, że otrzymaliśmy jako stowarzyszenie od miasta dom po szpitalu wojskowym. Kto zna Przemyśl, to po lewej stronie naprzeciw, obok szkoły muzycznej przy ulicy Słowackiego, idąc na Kalwarię po lewej stronie. Duży, okazały budynek, ale bardzo zdewastowany, bardzo zrujnowany. Pozyskujemy środki zewnętrzne, żeby przyprowadzić go do porządku i przywrócić mu nowe życie. Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego, otrzymamy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To są niemałe pieniądze, ale dostając pieniądze na remont, musimy mieć wkład własny, swoje środki na te prace, które nie są objęte projektem, i na wkład własny, który jest konieczny przy pracach wykonywanych w oparciu o dotacje. Dlatego borykamy się. Borykamy się z trudnościami także finansowymi. Dlatego z gronem przyjaciół ruszyliśmy w diecezję do niektórych parafii, żeby po mszy świętej najpierw opowiedzieć o tym, co robimy, a potem wyjść przed Kościół i z puszką wyciągnąć rękę z prośbą o pomoc, ponieważ sytuacja w tej chwili bardzo, bardzo tego wymaga. Ktoś zapyta, gdzie Przemyśl, gdzie Łańcut, z jakiej racji to z Łańcuta, z Przemyśla do Łańcuta się przyjeżdża. No przyjeżdża się, bo ksiądz Tadeusz z Przemyśla też przybył do was. W Przemyślu był wiele lat i przyjaźnimy się nie od dzisiaj. Ale mam jeszcze osobisty, jeszcze bardziej może osobisty argument, żeby tu stanąć przed wami. Ja pochodzę z Kosiny, pobliskiej. Dzieci wiedzą, gdzie Kosina jest? Niedaleko, 7 kilometrów. Dojeżdżałem pociągiem do szkoły, do Łańcuta. Przechodziliśmy od stacji do pierwszego liceum, zawsze koło tego kościoła. I zawsze wstępowaliśmy na krótką modlitwę. Tu uczyłem się, tu miałem lekcję religii, tu w domu parafialnym na parterze, te okna od mostu. Tu uczyliśmy się przez 4 lata. W tym kościele zresztą otrzymałem święcenia kapłańskie w 1973 roku. Wtedy święcenia były nie jak dzisiaj w katedrze, tylko w różnych miejscowościach i myśmy z kilkoma kolegami mieli tutaj w Łańcucie. No, mam dużo znajomych, przyjaciół w Łańcucie z liceum. Mamy spotkania co 5 lat i cieszymy się obecnością na tych spotkaniach pani profesor, która była naszą wychowawczynią, pani Klara Bednarczyk. Bardzo byśmy ją lubili, szanowali, kochali, chociaż tak między nami mówiliśmy na nią Klara. Nie pani profesor, tylko tak żeśmy o niej mówili. Ale to są te motywy, które dodatkowo sprawiły, że zaprosiłem naszych przyjaciół ze stowarzyszenia i jesteśmy dziś z wami, by razem się modlić, opowiedzieć o tym, co chcemy, co robimy i chcemy jeszcze robić, i by wyciągnąć do was rękę. Bo jedni w pątniczych sakiewkach niosą kromki nadziei, inni drogą utrudzeni wiarą siły podpierają. Pan przed podróżą wszystkim swoim sługom rozdał talenty i cierpliwie czeka. Czas przemija. Bóg każdego o miłość zapyta.